Wracamy do studia, w którym cały czas jest Ekaterina Burłaszwili, wiceprezes diaspory gruzińskiej w Polsce. Nad naszego studia przyszła pani Małgorzata Gosiewska, kiedyś wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a dzisiaj wicemarszałek Sejmu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani marszałek.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Po raz pierwszy w nowej funkcji i złośliwie można by zapytać, jak tam nowa funkcja?
W sumie w moim życiu trochę zmienia rzeczywiście. Pewnie będzie miało wpływ na może troszeczkę mniejszą aktywność na wschodzie, taką bezpośrednią, ale da mi pewne instrumenty, by może inaczej, bardziej globalnie działać na tym wschodzie już z racji funkcji pełnionej. Więcej możliwości, tak jak właśnie na przykład gdzie Gruzji, moje oświadczenie, apel do władz gruzińskich, jakby ocena sytuacji, gdyby była podpisana przez jednego z szeregowych posłów, miałaby pewnie mniejsze znaczenie, a tak w roli wicemarszałka mam nadzieję, że będzie miała większe znaczenie.
Do Gruzji już przechodzimy, bo tam od 10 minut już pewnie rozpoczął się protest przed siedzibą parlamentu gruzińskiego. Obecna kadencja Sejmu i marszałkowanie Marka Kuchcińskiego to jest taki parlament bardzo mocno zaangażowany w politykę międzynarodową. Parlament, który dzięki swoim możliwościom bardzo silnie oddziałuje, szczególnie na nasz region.
Tak, region Trójmorza, ale też relacje z Litwą. Wreszcie udało się doprowadzić do posiedzenia zgromadzenia parlamentarnego. Teraz przy okazji uroczystości związanych z Unią Polsko-Litewską będzie kolejne posiedzenie tego zgromadzenia. Zawsze warto rozmawiać, dialog prowadzić może do kompromisu, do ułożenia relacji. Przez lata, chyba 10 lat, zgromadzenie się nie spotykało. Różni politycy polscy obrażali stronę litewską. Oczywiście, że mamy prawo walczyć o polskie interesy na Litwie, o sytuację Polaków tam żyjących, ale to też nie może być jakby kosztem relacji polsko-litewskich.
I teraz w prezydium Sejmu pan marszałek ma osobę, która może przejąć albo współtworzyć tą parlamentarną dyplomację na kierunku wschodnim. Gruzja od wczoraj późnego popołudnia, w nocy po poranek protesty, prawie 400 osób poszkodowanych, 300 osób zatrzymanych przez policję.
Zatrzymanych i trzeba dodać w trybie przyspieszonym sądzonych, kolejka w sądach i tak jak kiedyś na Białorusi, po kolei szybka rozprawa i 20 dni aresztu. I to dotyczy działaczy organizacji pozarządowych, bardzo szanowanych ludzi. Bardzo, bardzo przykra sytuacja. Jeśli chodzi o następstwa tych wydarzeń nocnych, to mamy też bardzo wiele osób pobitych, poszkodowanych, w tym 30 kilku dziennikarzy, co pokazuje, że ta siła wymierzona była nie tylko w demonstrantów, ale również w tych, którzy są odpowiedzialni za obiektywne relacjonowanie wydarzeń.
Co się dzieje w Gruzji? Z czym mamy do czynienia w tej chwili w Tbilisi, w Kutaisi, w Batumi i w innych miastach?
Trudno powiedzieć, jak to będzie dalej się rozwijało. W każdym razie te nocne wydarzenia, wieczorne i nocne, były śledzone w całej Gruzji. Bardzo aktywnie, we wszystkich większych ośrodkach miejskich. Ludzie sami z siebie gromadzili się na głównych placach, gdzie wspólnie oglądali relacje z Tbilisi. A teraz jadą do Tbilisi, by razem manifestować. Najpierw manifestacja Zjednoczonego Ruchu, potem docierają działacze różnych organizacji pozarządowych, niepolitycznych, by również kontynuować ten protest. I to nie jest takie po prostu, próbuje się mówić o dość gwałtownym charakterze gruzińskim, że to takie właśnie specyfika gruzińska, ale nie. Każdy, kto byłby tak mocno obrażony jak naród gruziński, wizerunek wizytą Siergieja Gawriłowa nie tylko w Gruzji, nie tylko w Tbilisi, ale w siedzibie parlamentu i występ w języku rosyjskim, no to po prostu wymagało reakcji, bo to tak jakby Gruzinom napluć w twarz, bo ja przypomnę, że to nie jest taki sobie deputowany polityk, tylko jest to osoba bardzo mocno przez lata zaangażowana w różne antygruzińskie działania, najprawdopodobniej z udziałem w wojnie gruzińsko-abchaskiej włącznie.
To jest obraz czarno-biały. Pani marszałek często do Gruzji jeździ, ma kontakty z politykami i ze społeczeństwem gruzińskim. To jest dla nas obraz czarno-biały, władza zła, opozycja dobra, czy jakby pani
opisała?
Nigdy
nie ma obrazów czarno-białych, jest wiele barw pośrednich, ale przede wszystkim jest społeczeństwo gruzińskie, które coraz mocniej odczuwa nieudolność rządów gruzińskiego marzenia. Odczuwa poprzez silne bardzo bezrobocie, ale też i zubożenie społeczeństwa i ograniczenia w działalności gospodarczej, rosnącą korupcję, przestępczość, brak inwestycji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko odbija się przede wszystkim na przeciętnych Gruzinach, którzy często jedyną drogą na przeżycie rodziny staje się wyjazd do krajów europejskich, często do Polski w poszukiwaniu pracy. No, to nie jest dobre rozwiązanie dla Gruzji. My też mieliśmy tego typu problemy. Bardzo wielu młodych, aktywnych, inteligentnych, wykształconych ludzi wyjechało z Polski. Powoli wracają, to dobrze, ale to dlatego, że sytuacja się ustabilizowała, mamy wzrost gospodarczy, rozwijamy się. No, przy tych rządach w Gruzji powiem to otwarcie, trudno spodziewać się rozwoju gospodarczego. No w każdym razie nie widzę takich symptomów.
Pani marszałek, chyba jako jedna z pierwszych przedstawicieli wysokich polskich władz zareagowała na ten kryzys. Nie wiem, czy już mamy oficjalne stanowisko prezydenta i szefa MSZ, czy premiera, no ale pani
marszałek... Nie wiem, nie widziałam, szczerze mówiąc, tego typu stanowisk, a uważam, że Polska powinna tu bardzo aktywnie w tym wszystkim uczestniczyć. Przede wszystkim apelując do władz gruzińskich o spokój, rozsądek i dialog, bo społeczeństwo ma prawo protestować, to jest element państwa demokratycznego, a władza powinna prowadzić dialog, a nie wyprowadzać siły policji i jeszcze innych tam instytucji na ulicę, mocno angażując się już w brutalną pacyfikację manifestacji.
Pani stanowisko było jednoznaczne, takie samo stanowisko powinno być prezydenta, premiera i innych przedstawicieli.
Uważam, że powinniśmy bardzo aktywnie uczestniczyć, a w obserwować, ale nie tylko biernie obserwować, ale też apelować do władz gruzińskich o dialog. Bo nie wiemy, jak ta sytuacja może się rozwinąć. Może rozwinąć się bardzo gwałtownie, bo to już, powiem kolokwialnie, głowa przewodniczącego parlamentu, to już trochę za mało będzie dla protestujących, szczególnie po tej brutalnej formie rozprawienia się z tym, co się dzieje. Władze gruzińskie próbują obciążyć odpowiedzialnością za to, co działo się pod parlamentem ostatniej nocy stronę opozycji. Próbuje się zrzucić tę odpowiedzialność na Zjednoczony Ruch Narodowy, ale no to nie jest takie jednoznaczne. Przede wszystkim na niekorzyść władz gruzińskich działa to, że między innymi poszkodowani zostali dziennikarze.
Ale to jest tak, że ambasador Gruzji w Polsce już powinien być w MSZ-cie, już powinniśmy monitować, że jednak użycie gazu łzawiącego, być może również kul gumowych, tak brutalne rozprawienie się z demonstrantami, to jest za dużo dla Rzeczpospolitej.
To nie moją rolą jest wskazywanie tutaj rozwiązań. Ja swoje działania podjęłam. Wiem, że pan ambasador Maszkiewicz też bardzo aktywnie uczestniczy w prowadzonych rozmowach w Tbilisi. Spotykają się cały czas ambasadorowie krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Rozmawiają z przedstawicielami władz gruzińskich, właśnie próbując łagodzić ten spór, apelując o rozsądek. umiar i dialog. Mam nadzieję, że to jednak sprawi, iż ta najbliższa noc będzie, nie będzie tak przebiegała dramatycznie jak poprzednia. Ale to jakby nie koniec problemów w Gruzji, bo mamy też, zdaje się, że jutro zapowiedzianą manifestację środowisk LGBT. I tutaj bardzo niebezpieczna rola pewnego biznesmena, nie polityka, Levana Vašadze, człowieka, który był przez lata na pograniczu polityki, miewał różne dość kontrowersyjne wypowiedzi i nie był traktowany poważnie. Natomiast my musimy popatrzeć poważniej na jego działania, bo są bardzo niebezpieczne. On radykalizuje społeczeństwo gruzińskie, buduje bojówki, zapowiada bardzo ostre działania w stosunku do środowiska LGBT. On finansuje te bojówki, on ściąga tam byłych żołnierzy, sportowców. On mówi otwarcie o tym, że jeśli będą zatrzymywani przez policję, to nie będą wahali się użyć siły wobec policji. No to są bardzo niebezpieczne oświadczenia. A musimy pamiętać, że jest to człowiek...
A też, żeby było jasne, ten Levan Vašadze przygotowuje bojówki przeciwko demonstracji LGBT? Czy...
Oczywiście przeciwko, bo on się stawia w roli takiego obrońcy rodziny i tej strony moralnej gruzińskiej, ale musimy pamiętać, że to jest przede wszystkim uczeń pana Dugina, zresztą tytułuje go swoim profesorem, często powołuje się na jego różnego rodzaju wypowiedzi, a to jest bardzo, bardzo niebezpieczny kierunek. Ja powiem więcej, nawet w swoich wypowiedziach, jak mi przekazywano, mówi o tym, że jest skłonny również tego typu bojówki tworzyć i finansować w Polsce. Niewykluczone, że w innych krajach. To są działania tak naprawdę Rosji, które z jednej strony mają obrzydzić społeczeństwom byłych krajów bloku sowieckiego, Zachód, Unię Europejską, pokazując jakby tą niemoralną stronę tych społeczeństw, a z drugiej strony ma oczywiście zniechęcić również Zachód do tychże krajów, ograniczyć się wsparcie i pomoc, pokazując je jako właśnie zacofane i
to a propos tej wsparcia i pomocy, 5 lat temu na Euromajdanie byli polscy politycy, trochę tak niezależnie od opcji, może poza SLD i postkomuną, to w zasadzie wszyscy na Majdanie, wszystkie siły polityczne się zameldowały. Tak samo powinno być teraz wobec Tbilisi, wobec Gruzji. Też pani marszałek się wybiera, jeżeli taka potrzeba.
Ja cały czas obserwuję to, co się dzieje w Tbilisi. Nie wykluczam oczywiście większego zaangażowania, ale też z racji funkcji muszę do tego podchodzić bardziej na chłodno. Jako szeregowy poseł pewnie bym już pakowała plecak. Teraz staram się przyglądać i apelować.
To przyjrzyjmy się opozycji, bo opowiadamy o Gruzji intensywnie od dzisiejszego poranka. Dominuje pogląd, że opozycja jest zdezintegrowana, że nie jest w stanie aktywnie przejąć roli politycznej i pokierować tymi protestami.
Znaczy, problemem opozycji jest brak silnego przywództwa, brak silnego lidera, brak takiej osoby, jaką przy rewolucji róż był prezydent Saakaszwili. To było bardzo mocno widoczne, jeśli obserwowało się ten wczorajszy protest. To jest widoczne na przestrzeni ostatnich lat, bo przecież opozycja przy ostatnich wyborach prezydenckich bardzo wiele już osiągnęła. Zmierzyła się w zasadzie na równym prawie, że poziomie z panią Salomę, która wygrała wybory prezydenckie, ale przypominam, że przy pierwszej turze ta różnica w głosach była niewielka. Czyli jakby to pokazuje, że rośnie sprzeciw wobec rządzącego gruzińskiego marzenia, ale nie ma niestety ciągle polityka, który byłby w stanie poprowadzić opozycję do zwycięstwa. No, przypominam, że w więzieniu już od ilu to lat, 5-6, przebywa były premier Gruzji, były minister spraw wewnętrznych, sekretarz generalny, były sekretarz generalny z partii Zjednoczony Ruch Narodowy, czyli partii Saakaszwilego, Vano Merabiszwili. I pomimo różnego rodzaju zabiegów dyplomatycznych, rozmów, ale też i wyroku Sądu Europejskiego, ten człowiek ciągle siedzi, a siedzi, ponieważ mógłby być ewentualnie, znając jego siłę i charakter, takim liderem.
My też się zapytajmy o być może jedynego szerzej w Polsce znanego gruzińskiego polityka, czyli Saakaszwilego. Niektórzy mówią, że Salome Zurabiszwili wygrała tylko dlatego, bo jej konkurent powiedział, że pozwoli wrócić Saakaszwilemu do Gruzji. Jaki jest stosunek Gruzinów do byłego prezydenta?
Nie oceniałabym tak przegranej Zjednoczonego Ruchu w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ja jednak jeszcze jako prawie szeregowy poseł obserwowałam przebieg kampanii wyborów i one nie były takie czyste i takie zgodne ze standardami, do których chcielibyśmy, by Gruzja zmierzała. Wiele można było zarzucić samej kampanii, procesowi wyborczemu. Bez nacisków resursów administracyjnych ten wynik mógłby być zupełnie inny. Oczywiście, że jest duża jeszcze w społeczeństwie gruzińskim niechęć do byłego prezydenta Saakaszwilego, ale też i bardzo wiele osób zaczyna tęsknić za rządami Saakaszwilego, za tym rozwojem Gruzji, uporządkowaniem, zdecydowaną walką z korupcją i inwestycjami, porządkiem, jaki panował w Gruzji, bezpieczeństwem. To coraz częściej jest słyszalne. Ja jednak przypomnę, że w tej właśnie kampanii prezydenckiej Saakaszwili był cały czas obecny. Natomiast i to nie przeszkadzało Gruzinom wspierać kandydata Zjednoczonego Ruchu Narodowego.
W studiu cały czas jest Ekaterina Burłaszwili, zresztą panie się znają dobrze i to...
No nawet bardzo dobrze i rodzinnie. I tu już mi tutaj właśnie Katarzyna przekazuje, że Parada Równości została odwołana. To bardzo dobra decyzja, to naprawdę... No naprawdę dobra decyzja, bo nie potrzeba Gruzji w tej chwili dodatkowych powodów do destabilizacji. Bardzo obawiałam się tego wydarzenia. Dobra informacja.
Która Katarzyna Burłaszwili od kilku godzin dobrych dla Radia Wnet zbiera informacje z Gruzji. Coś jeszcze poza tą informacją, że Porada Równości odwołana się pojawiło w ostatnich minutach?
Witam jeszcze raz. No to właśnie dostałam informację też, że akcje protestowe nie są tylko organizowane w Tbilisi, na przykład w Kutaisi już też ludzie się zgromadzą, także spodziewamy, że będą nie tylko w stolicy i w regionach też. Ludzie, którzy nie mogli na przykład dojechać do Tbilisi, żeby dołączyć, no to pokazują, że im też należy i już
zależy.
Akcje trwają.
Nie wiem, o protestach studenckich mówiłaś pewnie już, tak? Bo to jeszcze też jest ważne, że studenci również stają twardo i protestują wobec tego, co się dzieje.
Tylko właśnie tu chciałabym dodać, że studenci jednak protestują pod uczelnią, bo mi się wydaje, że to też jest jakiś objawy, że mogą na przykład powtórzyć to wszystko, co wczoraj miało na miejscu na Placu Wolności, także obecnie są pod Uniwersytetem Dziawachiszwili.
No, z takich bieżących informacji, które dostaję, na Bibliotece Narodowej zostały powieszone flagi, transparenty z napisem Rosja to okupant w języku gruzińskim, osetyjskim, abchaskim.
Zresztą Rosja, która domaga się przeprosin od Gruzji za potraktowanie swojej delegacji pod przewodnictwem pana Siergieja Gawriłowa, o którym już dzisiaj żeśmy trochę powiedzieli.
No tak.
Jak to skomentować, pani marszałek?
No, panie redaktorze, ale co to komentować?
To może zadam trudniejsze pytanie. Mołdawia dopiero co silny mandat zdobyło prozachodnie AKUM. Potem nagle przyjechali przedstawiciele i Rosji, i Stanów, i Brukseli. I tak się stało, że to prozachodnie AKUM zawiązało koalicję z prorosyjskimi z socjalistami prezydenta Dodona i mamy taką dziwną koalicję. O czym to świadczy? To jest tak, że mamy jakąś nową Jałtę i teraz rządy na wschód od nas będą ustanawiać sobie przedstawiciele Putina, Trumpa i Jean-Claude Juncker.
No więc to niestety to jest niepokojący sygnał pokazujący, że Rosja jest znowu w grze. Że Rosja próbuje rozstawiać pionki, uczestniczy w tej grze i jest akceptowalna w tej grze. Jak to dalej się rozwinie, musimy bacznie obserwować, ale Mołdawia też jest krajem, w którym tacy ludzie jak pan Waszadze bardzo mocno działają na destabilizację, skłócenie, prowokacje. No po prostu musimy obserwować, ale nie tylko biernie. Powinniśmy aktywniej wkroczyć generalnie w politykę wschodnią.
To jeszcze na koniec rozmowy z panią marszałek zapytam o Białoruś, bo to też jest ta arena, gdzie toczy się gra. Mamy Mołdawię, mamy Ukrainę, mamy też Białoruś, gdzie zdaje się prezydent Łukaszenka lubiany, raczej nie lubiany w Polsce, być może staje się ostatnim gwarantem niezależności tego kraju.
Tak, tutaj jakby to, czy go lubimy, czy nie, musi mieć drugorzędne znaczenie. Ja jakby też mocno przez lata byłam zaangażowana we wspieranie opozycji białoruskiej, ale też i naszych rodaków tam żyjących i z tego punktu widzenia no mam swój określony stosunek do prezydenta Łukaszenki, niemniej jednak musimy robić wszystko, by wesprzeć go w tym niepoddawaniu się dyktatowi Federacji Rosyjskiej. Myślę, że również i w kwestiach energetycznych, a tutaj otwierają nam się bardzo duże możliwości wpływu wspierania tej części Europy w uniezależnianiu się od Federacji Rosyjskiej.
Tutaj pani marszałek trafi pewnie na opór pana ministra Naimskiego, który kiedyś takie propozycje wysuwane jeszcze lat temu, półtorej roku temu, powiedział stanowcze nie.
Panie redaktorze, musimy myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie naszego kraju, ale bezpieczeństwo naszego kraju wiąże się z bezpieczeństwem całego regionu, a w tym regionie jest również Białoruś.
Powiedziała pani Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Zapytam, jak pierwsze posiedzenie, jak prowadzenie pierwszego posiedzenia?
To raptem było bardzo króciutkie, ale rzeczywiście mogłam otworzyć ostatni dzień posiedzenia, zamknąć używając trzech uderzeń laską.
Robi wrażenie?
O jakim wrażeniu pan redaktor tutaj mówi,
no,
czy myśli?
Się nie, no, patrzy, jest oczywiście, że człowiek siedzi na tym samym
panie
miejscu,
redaktorze, to jest
i Małachowski,
tak, to jest wielki zaszczyt, wielkie zobowiązanie i wielka odpowiedzialność. Tak to traktuję. Bardzo, bardzo poważnie podchodzę do tej funkcji.
No, to jest funkcja, która się wpisała przez stulecia w naszą kulturę polityczną. Bycie marszałkiem, prowadzenie obrad jednego z najstarszych, chociaż z przerwami, ale jednego z najstarszych parlamentów na tym globie całym, nie tylko w Europie. Małgorzata Gosiewska, dziękuję bardzo za
dziękuję
rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
I do zobaczenia, 12:33 na